Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie są ludźmi nadziei, mają żyć myśląc o spotkaniu z Panem, mówił papież na porannej Eucharystii.
W Watykanie rozpoczął się kurs dla kapelanów wojskowych. Uczą się, jak reagować na pozbawienie wolności podczas konfliktów zbrojnych.
Synod o Amazonii zaowocuje ekologią integralną i solidarnością z ludami tubylczymi. Brakuje mu jednak potencjału misyjnego, uważa kardynał Mark Welle.
29 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Cnocie nadziei poświęcił Franciszek homilię, którą wygłosił na mszy w domu świętej Marty. Człowiek nadziei nie może być zawieszony w próżni, ale musi żyć w napięciu, w nastawieniu na spotkanie z Panem. Bez tej perspektywy gmatwa się i kończy pogubiony.
Odwołując się do listu do Rzymian, papież powiedział, że niektórzy z nich przyszli do Pawła, aby narzekać na współczesne im czasy. Apostoł narodów zachęcił ich do spojrzenia w przyszłość, bo cierpień obecnego czasu nie można porównać z chwałą, która ma się objawić.
Nadzieja to ciągłe życie w napięciu, to świadomość, że nie możemy ubić sobie tutaj gniazdka. Życie chrześcijanina to napięcie w nastawieniu na. Jeżeli chrześcijanin straci tę perspektywę, jego życie staje się statyczne, a to, co się nie porusza, psuje się. Pomyślmy o wodzie, kiedy jest stojąca, nie porusza się, nie płynie, psuje się. Chrześcijaninowi, który nie jest zdolny do ruchu w stronę drugiego brzegu, czegoś brak, skończy zdeprawowany. Dla niego życie chrześcijańskie stanie się systemem filozoficznym. Tak właśnie będzie je przeżywał. Będzie twierdził, że to wiara, ale w rzeczywistości wiara pozbawiona nadziei nie jest wiarą.
Franciszek przyznał, że zrozumieć, czym jest nadzieja, jest rzeczą trudną. Kiedy mówimy o wierze, mamy na myśli wiarę w Boga, który nas stworzył i odkupił. Miłość oznacza czynienie dobra bliźniemu. Natomiast nadzieja jest trudna do takiego opisu. Jest najbardziej pokorną ze wszystkich cnót i tylko ubodzy mogą ją w pełni posiąść.
Jeżeli chcemy być ludźmi nadziei, musimy być ubodzy. Ubodzy, nieprzywiązani do niczego. Ubodzy i otwarci na drugi brzeg. Nadzieja jest pokorna, jest cnotą, która wypracowuje się każdego dnia. Każdego dnia należy ją podejmować na nowo. Codziennie trzeba sprawdzać, czy kotwica wciąż przywiązana jest do liny, którą trzymam w ręku. Zawsze trzeba pamiętać, że mamy zadatek, jakim jest Duch, który działa w nas w małych rzeczach.
Opisując cnotę nadziei, papież odwołał się do obrazów użytych przez Jezusa, który Królestwo Boże porównał do ziarnka gorczycy wrzuconego w ziemię. Nie widzimy go, jak rośnie. Gdybyśmy je wykopali, nigdy by nie dojrzało, ale uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy. Podobnie z nadzieją, też wymaga cierpliwości, zaznaczył Franciszek.
Dlatego nadzieja jest cnotą, której się nie widzi. Pracuje niejako od środka. Nie jest łatwo żyć nadzieją, ale moim zdaniem powinna ona być powietrzem, którym oddycha chrześcijanin. W przeciwnym wypadku nie pójdzie naprzód, bo nie będzie wiedział, dokąd iść. Nadzieja, to pewne, daje nam bezpieczeństwo. Ona nie zawodzi. Nigdy. Jeżeli masz nadzieję, nigdy się nie zawiedziesz. Trzeba otworzyć się na tę obietnicę Pana, kroczyć w stronę obietnicy, wiedząc, że to Duch w nas działa. Oby Pan obdarzył nas wszystkich łaską życia w napięciu. W napięciu, ale nie z powodu nerwów, problemów. Nie. W napięciu, bo Duch Święty rzuca nas w stronę drugiego brzegu i podtrzymuje w nadziei.
W Watykanie rozpoczął się kurs dla kapelanów wojskowych z całego świata poświęcony formacji sprawa międzynarodowego. Konieczność prowadzenia takich szkoleń została zauważona przez Stolicę Apostolską w czasie Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na której wskazano na konieczność ściślejszej współpracy organizacji pomocowych z Kościołem. Spotkania organizowane są od 2003 roku.
Tegoroczny kurs odbywa się już po raz piąty. Jego temat brzmi: pozbawienie wolności działalności w sytuacjach konfliktów zbrojnych, misja kapelanów wojskowych. Otwierając trzydniowe obrady, kardynał Peter Turkson podkreślił, że podejmowany przez kapelanów temat jest bardzo ważny w obecnej sytuacji, kiedy, jak mówi papież Franciszek, jesteśmy świadkami III wojny światowej w kawałkach.
Hierarcha zauważył, że ofiarami pozbawienia wolności w sytuacji konfliktów zbrojnych padają nie tylko walczący żołnierze, ale coraz częściej cywile, którzy często porywani są na przykład dla okupu. Kardynał Turkson zwrócił uwagę na nieludzkie warunki przetrzymywania więźniów wojennych, a także na to, że często więzieni są bez należytego procesu i pozbawia się ich podstawowej opieki. Hierarcha podkreślił, że także w takich sytuacjach Kościół wezwany jest do świadczenia o miłosierdziu Bożym, również przez posługę kapelanów wojskowych.
Mocne strony Synodu Biskupów o Amazonii to ekologia integralna i solidarność z ludami tubylczymi. Zdecydowanie za mało zrobiono na synodzie w sprawie ewangelizacji. Zwraca na to uwagę kardynał Mark Ouellet, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów. Problemy Amazonii nie są mu obce. Przez 10 lat pracował bowiem w Kolumbii.
Zdaniem kardynała Ouelleta na synodzie było widać ideologiczne wpływy pewnego nurtu teologii indiańskiej. Przejawiało się to zarówno w przygotowaniach do synodu, jak i w dokumencie końcowym. W konsekwencji jego ogólna wizja jest za mało ewangeliczna. Niewątpliwie będzie on miał pozytywny wpływ na ekologię integralną, ale nie będzie w stanie wzbudzić nowego entuzjazmu misyjnego.
Kanadyjski kardynał zauważa, że postulat wyświęcania żonatych mężczyzn na kapłanów był z góry założoną i silnie forsowaną opcją. Co więcej, wynikał on nie tyle z braku kapłanów, co z planów inkulturacji kościoła w sposób amazoński. Kardynał Ouellet nie jest pewny, czy ten postulat rzeczywiście wyraża pragnienia amazońskich katolików, a może pochodzi z innych źródeł i jest inspirowany przez zubożoną chrystologię. Szef watykańskiej kongregacji ubolewa też z powodu słabej znajomości tradycji celibatu. Bezkrytycznie przyjmuje się twierdzenie, jakoby była ona jedynie kwestią dyscypliny kościelnej i to przyjętej dość późno. Przemilcza się natomiast fakt, że celibat był stanem życia samego Jezusa, a jego tradycja sięga czasów apostolskich i że to właśnie celibat kapłański był motorem napędowym ekspansji misyjnej. Odnosząc się nie wprost do argumentu, że Kościół musi wyświęcać żonatych mężczyzn, aby stawić czoło ruchom pentakostalnym, kardynał Ouellet podkreślił, że siła tych ruchów wynika przede wszystkim z odważnego głoszenia kerygmatu, czyli śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jedynego Zbawiciela w mocy Ducha Świętego. Tego powinniśmy się uczyć, dodaje prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów.
Nigdy wcześniej przedstawiciele religii monoteistycznych nie podpisali wspólnie tak ważnej deklaracji na temat końca życia, wypowiadając się jednoznacznie przeciwko eutanazji i za promocją terapii paliatywnej. Tak sygnowany wczoraj w Watykanie międzyreligijny dokument komentuje prezes Papieskiej Akademii Życia.
Arcybiskup Vincenzo Paglia nazywa deklarację historyczną, wskazując, że nigdy wcześniej chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie nie wypowiedzieli się tak jasno na temat konieczności obrony ludzkiego życia i to we wspólnym dokumencie. W czasie jego prezentacji wskazano, że współczesny świat coraz częściej zmienia znaczenie słów, definiując eutanazję jako słodką śmierć, a nie, jak to w istocie ma miejsce, zabójstwo.
To oszukańczy zwrot, ponieważ używa się terminu słodka śmierć do określenia zabójstwa, skrócenia komuś życia. W istocie jest to gorzka zdrada miłości do człowieka, zgodnie z którą pragnie się, by mógł żyć dobrze i godnie. Eliminowanie tych, których kochamy, nie jest godne miłości do człowieka. Trzeba promować różne formy terapii paliatywnej, także w czasie formacji uniwersyteckiej lekarzy i pielęgniarek, ponieważ pozwalają one odnaleźć medycynie jej misję leczenia, a nie porzucania, opuszczania pacjenta. A naszej kulturze pomagają odnaleźć pragnienie współżycia, a nie odrzucania tych, którzy już sobie nie radzą.
I non per scartare chi non ce la fa.
Amerykańscy biskupi przeznaczyli prawie 10 milionów dolarów na pomoc w działaniach duszpasterskich i ewangelizacyjnych. Postanowiliśmy wspomóc te diecezje, które stoją w obliczu wyzwań związanych z głoszeniem Ewangelii, ze względu na położenie geograficzne, niską liczbę ludności i ubóstwo, wyjaśnił biskup William Sean McKnight.
Finansowanie obejmie diecezje w całych Stanach Zjednoczonych, ale szczególnie te najbiedniejsze na głębokim południu, w Apalachach, górach skalistych, a także na Karaibach i Pacyfiku. Niektóre diecezje, takie jak El Paso, nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb duszpasterskich, wyjaśnił hierarcha.
Pieniądze otrzyma na przykład diecezja Kalamazu, która od co najmniej dwóch dekad specjalizuje się w pracy z migrantami. Środki mają zapewnić wynagrodzenia dla pracowników i wsparcie dla wolontariuszy.
Przez ostatnich 40 lat liczba katolików we Włoszech zmniejszyła się co najmniej o połowę, ale ci, którzy pozostali, mają silniejszą motywację i są lepiej poinformowani, uważa Vittorio Messori. Do tych refleksji skłoniła go praca nad nowym wydaniem jego światowego bestselleru Opinie o Jezusie. We Włoszech katolicyzm staje się kwestią wyboru. Dziś katolicy wierzą z przekonania, dodaje włoski pisarz i apologeta.
Messori przypomina, że również dla niego katolicyzm był konsekwencją wyboru, a dokładniej nawrócenia. Nigdy nie sądziłem, że zostanę katolikiem. Gdyby ktoś mi to kiedyś przepowiedział, to bym pomyślał, że mi źle życzy. Zaznaczył, że w przeciwieństwie do swego starszego przyjaciela, Umberta Eco, rozpoczął studia na Uniwersytecie Turyńskim jako agnostyk, a zakończył je jako katolik. Eco przeciwnie. Z dyrektora akcji katolickiej stał się agnostykiem, czy jak sam wyznał, apostatą. Gdyby nie porzucił katolicyzmu, byłby dla Kościoła jednym z największych pisarzy, przyznaje nie bez żalu Messori. Wspomina, że dla żartów rywalizowali z Umbertem Eco o liczbę języków, na które przetłumaczone zostały ich książki. Eco dał za wygraną, kiedy opinie o Jezusie zostały wydane w alfabecie Braille'a. Messoriego nie dziwi stałe zainteresowanie tą książką, będącą owocem dociekań, które prowadził po swym nawróceniu. Ludzie wciąż zastanawiają się, kim jest Jezus. U katolików budzą się ponadto obawy o losy nauczania Kościoła, tego, co powinno w nim pozostać niezmienne. Zapewnia, że w Kościele nie dojdzie do schizmy. Wierzący odnoszą jednak wrażenie, że chce się zmienić doktrynę i to ich niepokoi, dodaje Vittorio Messori.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
28 października 1919 roku w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sakrę biskupią przyjął Achille Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski w odrodzonej Polsce. W setną rocznicę tego wydarzenia w warszawskiej archikatedrze sprawowana była msza święta, której przewodniczył arcybiskup Mario Enrico Delpini, metropolita Mediolanu. Zauważył on, że liturgia ta jest dobrą okazją, aby ożywić więzy wiary jednoczące Polskę i Włochy. To dla mnie wielka radość być tutaj dzisiaj z wami i celebrować Eucharystię w miejscu, gdzie 100 lat temu ksiądz prałat Achille Ratti został wyświęcony na biskupa. Jest to opatrznościowa okazja, aby ożywić więzy wiary, pokoju i przyjaźni, jakie jednoczą Polskę i Włochy. W czasie mszy świętej odsłonięto popiersie Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który w latach 1918-1921 pełnił w Polsce misję nuncjusza apostolskiego. Kończy się nadzwyczajny miesiąc misyjny. W tym czasie odbyło się wiele spotkań i animacji misyjnych. W Katowicach Panewnikach ojcowie franciszkanie otworzyli odnowione multimedialne muzeum misyjne. Ojciec Dymitr Żeglin, pomysłodawca muzeum, przyznał, że to już drugie otwarcie placówki.
17 lat temu otworzyliśmy pierwsze muzeum, które z czasem trzeba było przerobić, bo świat idzie do przodu, żeby mieć więcej dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazać misję od strony takiej ciekawszej, powiedzmy bardziej taka multimedialna, nie?
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.